Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu po świętach. Byłbym pewnie w lepszym nastroju, gdyby nie to, że od wczoraj wszyscy jesteśmy myślami przy Krzysztofie Krawczyku. Świętej pamięci Krzysztofie Krawczyku i od tego zacznę moją rozmowę z naszym gościem. Tadeusz Cymański, poseł z Solidarnej Polski, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie. Kłaniam się również nisko.
No właśnie. Elvis Presley nie żyje, prawda?
No, wspaniałe i to myślę, że porównanie nie jest nadużyciem. Teraz po śmierci takie ad hoc spekulacje, rozmowy na temat Krzysztofa Krawczyka, takie słowa, no może dla niektórych dziwne, że nie był wykorzystany jego talent, ogromny talent, wspaniały i czy właściwie zrobił tak wiele, ale mógłby być. No i to jest kwestia w ogóle historii polskich gwiazd, które nie zrobiły międzynarodowej kariery takiej, na jaką zasługiwali.
No ale pana Krzysztof Krawczyk zrobił w Polsce jednak ogromną karierę, stał się legendą rzeczywiście.
I najważniejsze, i to jest ta wdzięczność i ten żal w tym momencie. No tutaj wymieniano parostatek różnych, trudno nawet z pamięci
tak,
to
ponieważ
cytować.
Ponieważ wróciła moda na lata 70. i 80., to i młodziaki no, juwenaliach szaleją właśnie przy utworach Krzysztofa Krawczyka.
No każdy ma swoje jakieś gusta i ma każdy z nas jakieś swoje własne klimaty, że tak powiem. No dla mnie bardzo ważną rolą jest tekst. Tekst często niedoceniany. On był mistrzem tego, co zwrócono uwagę w tej zajawce przed naszą rozmową. Piękne teksty. No i dla mnie takim symbolem Krzysztofa Krawczyka w momencie tu od jego odejścia spośród żywych jest to, co dał nam świat, niespodzianie zabrał los. Ten piękny utwór, który mówił, mieliśmy dla siebie tyle chwil o przemijaniu, no piękny utwór, ale on jest dla mnie jakby takim znakiem Krzysztofa Krawczyka. Oczywiście tym się nie zamyka jego twórczość, bo
każdy z naszych słuchaczy ma na pewno swoje ulubione piosenki Krzysztofa Krawczyka. Rzeczywiście zapraszamy na rmf24.pl, tam mogą je Państwo znaleźć. Ale dla Pana to były całe święta, powiedziałbym, dość niezwykłe. Kiedy się pan dowiedział, panie pośle, że ma pan nowotwór?
Niespodzianie i przypadkowo. To było w tym roku na styczniu i przy okazji badań klatki piersiowej, bo sobie popalałem kiedyś zdrowo, więc profilaktycznie rodzina naciska, badaj i zrobiłem USG jamy brzusznej i przy okazji się okazało, że tam jest coś. No i później już badanie bardziej szczegółowe potwierdziło, że jest to nowotwór. To jest temat prywatny, intymny, osobisty. Mam
ale opowiedział pan o tym w wywiadzie prasowym, stąd moje pytanie. No bo pytanie jest takie dość oczywiste, jak mijają święta, kiedy człowiek ma nad sobą no właśnie takie coś.
Co do samego mówienia, bo mam taką wadę, że mam czasami takie niepohamowane napady szczerości. No jeżeli dziennikarz pyta, jak tam zdrowie na budowie, no jest to prawda, tak. No jak mijają święta, jak akurat mam naturę pogodną, a poza tym chcę powiedzieć wyraźnie tutaj, od razu też powiedzieć, że rak rakowi czy nowotwór nowotworowi nierówny i mam nadzieję, tak to ujmę, że mam szczęście w nieszczęściu, ponieważ ten mój nowotwór, mój osobisty,
prywatny.
Nie wiem jak się sprawy potoczą, gwarancji nie ma, bo to, że nowotwór jest złośliwy, to jeszcze nie znaczy, że się będzie rozwijał. On ma, tak jak to się nazywa fachowo, niski wskaźnik, bo są specjalne terminy medyczne agresywności. Nie jest agresywny tak mocno i no niestety musieli przełożyć dzisiaj, akurat tak się składa dziwnie, miałem być operowany.
Dzisiaj, czyli tuż po świętach. A dlaczego zostało to przełożone? Czy to z powodu COVID-u i tego, że wszystkie...
Tak. Poinformowano, ale niestety z tych przyczyn, o których pan mówi, jest taka sytuacja dramatyczna, że się przekłada. No i dowiem się za 2 tygodnie, tak mniej więcej, w zależności od rozwoju sytuacji, bo wszyscy mamy nadzieję, że ta fala, to tsunami jednak minie, ten szczyt zachorowań. Przed chwilą słyszeliśmy wielkopolskie informacje i wtedy ta droga się otworzy i będę operowany, mam nadzieję, jeszcze w kwietniu, bo to nie jest sytuacja taka dramatyczna jak w innych sytuacjach, ale nie ma co czekać. Trzeba go po prostu wyciąć.
No właśnie, panie pośle, słyszymy o zamieszaniach ze szczepionkami. Przez długi czas szło to rzeczywiście zaskakująco dobrze. Nawet przeciwnicy tego rządu, jak Waldemar Kuczyński, pisali, że ich szczepienie przebiegało wzorcowo na Stadionie Narodowym. No ale teraz nagle się okazało, że w Rzeszowie szczepią wszystkich prawie jak leci, a gdzie indziej trzeba długo czekać. Tutaj się zaszczepi 40-letni celebryta, który teraz jest politykiem, a gdzie indziej 70-latek ma termin na maj. Czy ktoś jest winien temu zamieszaniu, panie pośle?
Nie wiem, czy to najlepsze słowo. Ktoś jest odpowiedzialny, bo tu nikt się nie uchyla od tego i bardzo mnie ucieszyło. To może dziwnie zabrzmi, ale wydaje mi się, że te słowa przeprosin za ten jednak chaos, który się wkradł, to prawda. Nie można faktom zaprzeczać, ale chcę od razu też uspokoić, powiedzieć, że jednak to jest sytuacja na tyle upanowana i to idzie szeroką ławą. Natomiast zgadzam się z panem, że co do pewnych poprawności są przykłady. Tylko myślę, że nie powinniśmy też tracić obrazu całości.
No dobrze,
całościowo.
Panie pośle, pytam o to, moim gościem jest Tadeusz Cymański, poseł Solidarnej Polski, pytam o to, bo minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że to nie był błąd systemu. On mówił, że tutaj zawinili ludzie, no ale skoro zawinili ludzie, nawet nieumyślnie, no to jednak powinni ci ludzie ponieść odpowiedzialność.
No tak, panie redaktorze, tylko proszę zwrócić uwagę, ja zawsze mówię surowo, sądźmy, ale nie okrutnie. No, w końcu minister Dworczyk, bo on tu jest odpowiedzialny przede wszystkim za to, był symbolem sukcesu i teraz, żeby od razu z tego powodu, kiedy według informacji, które ja posiadam i otrzymałem, pan zresztą też jest świetnie poinformowany, w sytuacji, kiedy mamy szczepionki, a spada zainteresowanie w granicach powyżej 60, takie decyzje na polu walki się podejmuje. Równie dobrze mogło być odwrotnie. Wszystko pięknie, a szczepionki niewykorzystane, byłaby krytyka innego rodzaju.
To no prawda, gdyby szczepionki trafiały do zlewów, tak, to wszyscy byśmy krytykowali to. Ale panie pośle, jednak no, wie pan, język miłosierdzia to nie jest język debaty politycznej. Niedziela miłosierdzia dopiero przed nami, chcę panu przypomnieć. Pytam o to,
bo... Surowość miłosierdzie.
No dobrze, ale panie pośle, ale bądźmy poważni. Jeżeli jest poważny błąd, to być może... I to jest pytanie do pana. Powinny być też konsekwencje. Jeśli konsekwencje, to jakie? I kto je powinien ponieść? To jest moje pytanie, a właściwie to są moje pytania do pana.
Tak, tylko żeby postawić takie odpowiedź, trzeba dokładnie znać diagnozę, bo ja ważę słowa i pochopnie sądów nie wydaję. Kto konkretnie odpowiada i za co? Bo z tego, co się dowiedzieliśmy, chaos polegał na tym, że pewna grupa ludzi miała przestawione terminy. No, nie doszło do skandalicznych, moim zdaniem, rzeczy, tylko do chaosu, do nerwów, do zdenerwowania i to jest fakt. No i za to trzeba przeprosić, a jeżeli by to spowodowało konsekwencje już, nie daj Boże, zdrowotne, to wtedy nawet odpowiedzialność innego typu. No,
w radiu rmf24.pl, w interi.pl będzie dalszy ciąg naszej rozmowy. Spytam pana posła, czy to w ogóle możliwe, że PiS szykuje się do wyborów parlamentarnych i że jesienią pójdziemy znowu wybierać parlament. I jak to się dzieje, że posłowie koalicyjni z PiS-u głosują sobie jak chcą, czy ta koalicja jeszcze właściwie trwa. Ale o tym wszystkim, jak mówiłem, w internecie słuchaczom radia serdecznie dziękujemy.
Będzie
w zasadzie
ciężko.
Jeszcze święta, proszę państwa, z nami, bo to ciągle jeszcze Wielkanoc, więc z uśmiechem, bezpiecznie. Do widzenia, do usłyszenia. Panie pośle, to porozmawiajmy o polityce, jeśli można, bo no to jest pytanie. Ostatnio dwa głosowania. Błahe, ale jednak to symboliczne. Dwa głosowania, w których PiS przegrywa. A to dlatego, że porozumienie tym razem, bo to tak zawsze jest, że jak nie Solidarna Polska, to porozumienie. Tym razem porozumienie Jarosława Gowina postanowiło zostać opozycją. Ale i w jednym z tych głosowań nagle się okazało, że miłośnicy tanich kamperów są również w Solidarnej Polsce i to oni byli przeciwko podatkowi akcyzowemu dla kamperów. No i PiS przegrał to głosowanie również. Tak. Panie pośle, to jest pytanie, czy teraz koalicja będzie polegała na tym, że każdy będzie sobie głosował jak chce?
Nie.
No to jeśli nie, to proszę nam wyjaśnić może, na czym to polega, bo oczywiście tak naprawdę my wiemy, na czym to polega. Po prostu żądacie więcej dla siebie, każdy żąda, Gowin żąda więcej dla siebie, Ziobro żąda więcej dla siebie i chcecie to wydrzeć PiS-owi, a PiS się nie chce podzielić. Dobrze to opisałem? Trafnie?
Myślę, że nie do końca. Zawsze tak, coś jest,
bo chodzi o Polskę.
Redaktor ma zresztą na tyle tutaj,
tak
że każdy próbuje swoją pozycję. No oczywiście, że tak. Natomiast chcę powiedzieć wyraźnie, że to nie jest moim zdaniem zagrożenie dla koalicji. Ja jestem 20 ponad lat w Sejmie. Widziałem nie takie rzeczy. Chcę uspokoić i zapewnić, że pojedyncze przypadki, to co pan teraz wspomniał, to mnie też zbulwersowało z innych powodów.
Ale panie pośle, przecież te pojedyncze przypadki zdarzają się teraz na każdym posiedzeniu Sejmu. I to nie jest tak naprawdę sytuacja normalna. No bo jeżeli rzeczywiście rząd ma większość, no to powinien ją mieć. Ale jeżeli jej nie ma, no to albo ogłasza rząd mniejszościowy, albo robimy wcześniejsze wybory, prawda?
To jest trochę język opozycji, bo kuszą nas do tego. Panie redaktorze, drodzy państwo.
Myśli pan, naprawdę, że naprawdę opozycja chce teraz wyborów? Nie jestem przekonany akurat.
Też nie jestem przekonany, ale mówię o języku, bo to się robi z tego sensację. Natomiast ja, przyzwyczajony na baczność, przez tyle lat w Sejmie głosować równiutko na szymel, uważam, że pojedyncze jednak przypadki, odosobnione przypadki, statystyka jest mądrą nauką. No naprawdę. Kampery pan wspomniał. No jeżeli to ma przewrócić koalicję głosowania.
Nie, panie pośle, nie o to chodzi. Przecież pan wie dokładnie, że to jest pokazanie. Przecież tak naprawdę nie chodzi o żadne kampery. Wszyscy mają w trąbie te kampery. Chodzi o to, że tutaj koalicjant pokazuje, że bez nas nie wygracie głosowań. Dlatego macie nam dać to, na czym nam zależy. No przecież tak naprawdę to są jakieś gorszące targi o stanowiska, o posady.
Ja, Tadeusz Cymański, członek Solidarnej Polski, tu oświadczam w Radiu RMF. Ja osobiście jestem przeciwnikiem takich demonstracji i ja mówię za siebie, odpowiadam, panie redaktorze, nie wiem, jakie były intencje, ale zwracam uwagę i jeszcze raz to podkreślę.
Nie docenia pan jak stalowe... Dzisiejsza prasa donosi o tym, że żona Krzysztofa Sobolewskiego, odkąd PiS objął władzę, a Daniel Obajtek Orlen, dostała tam 3 posady. Jedną dyrektorską i 2 rady nadzorcze. Razem kilkadziesiąt tysięcy złotych, jak twierdzi Gazeta Wyborcza, co odsyłam tam do szczególnie zainteresowanych. I tak naprawdę, jak rozumiem, jak posłowie Solidarnej Polski, tudzież Porozumienia, czyli i Gowina, i Ziobry o tym czytają, to myślą sobie tak. Moja żona też by się nadawała, ale PiS nam nie da, dlatego musimy być przeciw.
No to jest bardzo, ale przypuszczenie bardzo nieeleganckie. Sam pan wspomniał przed chwilą.
Nie błagam pana.
Ludzie są ludźmi,
pan
tylko
nie uczy teraz elegancji, bo bezwstydne obstawianie spółek Skarbu Państwa swoją rodziną, to jest eleganckie, a kiedy ja o tym mówię, jest nieeleganckie, tak?
Nie. Pan przypisuje nam intencje, wiąże pan nasze głosowania z pragnieniem niskich pobudek.
Czyli tak naprawdę chodziło o kampery, tak? To proszę mi wytłumaczyć, skąd u posłów Solidarnej Polski tak nagła troska o kampery właśnie? Jaki interes Polski, jaki interes Rzeczpospolitej przeważył, że właśnie w tej sprawie tak się wszyscy wzmożyli?
W tej sprawie w Komisji Finansów Publicznych były wypowiedzi między innymi Konfederacji, również innych posłów, jeżeli dobrze pamiętam, że polski sektor kamperów, to są pytania. No pan się może z tego śmiać, panie redaktorze, ale...
Nie, wie pan, bo nie chodzi mi o los polskiego sektora kamperów w tej chwili. Ja życzę każdemu przedsiębiorcy.
Ale to było ważne.
I nagle chce mi pan powiedzieć...
Obciążenie podatkowe akcyzą...
Wie pan co, panie pośle, przepraszam, ile pan ma lat?
Ja nie mam jasnego zdania w tej
panie
sprawie.
Panie pośle, ile pan ma lat?
66 w tym roku.
66 lat. I wie pan co, czy pan naprawdę chce teraz siebie na stare lata zrobić pośmiewisko i ludziom teraz tłumaczyć, że tak naprawdę to posłowie Solidarnej Polski i Porozumienie Jarosława Gowina nagle stali się tak naprawdę tak bardzo kamperolubni, że tutaj los Rzeczpospolitej na sercu? No przecież to chodziło o czystą demonstrację polityczną. A pan mi wmawia dziecko w brzuch.
Powiedzenie, że my jako mała koalicyjna partia jednak publicznie rozrabiamy i robimy takie demonstracje, to jest też kompromitacja, przyzna pan. A powiedzenie, że robimy to z niskich pobudek, to druga kompromitacja. No to mam 66 lat i taki głupot.
To chce mi pan powiedzieć, że robicie to z wysokich pobudek, tak? Nie z niskich.
Nie. Chcę powiedzieć... że ja wiem, dlaczego ja tak głosowałem, ale nie będę tutaj rzecznikiem ani PiS-u, ani Solidarnej Polski mówić za innych. I chcę powiedzieć, że takie głosowania i przypadki to jest nic nadzwyczajnego i nie jest sensacją, żeby z tego robić temat dnia.
Ale ja nie robię z tego tematu dnia, jak pan zauważył. Rozmawiamy już
15 minut. Takiej prestiżowej audycji jak ta.
Rozmawiamy 15 minut i pan wybaczy. Ja wiem, że politycy mają taką tendencję do tego, żeby ustalali listę pytań. I jak trafi się pytanie nie z tej listy, co oni by chcieli, to rozpoczyna się dziamganie, że dziennikarz jest niemerytoryczny. Ale pan wybaczy. Sytuacja, w której koalicja głosuje różnie, no to jest temat do pytania o jej trwałość.
Tak.
No dobrze, ale zostawmy teraz
ale odpowiedziałem na to
waszą
wyraźnie,
sympatię.
Że te głosowania nie zachwieją. Powiedziałem to jasno.
A czyta pan gazety?
Nie zachwieją, panie pośle, koalicję.
Czyta pan gazety, bo co jakiś czas pojawiają się tam takie sygnały. Kolejny polityk Prawa i Sprawiedliwości, tym razem Prawa i Sprawiedliwości, nie ziobrystów ani gowinowców, polityk z PiS-u mówi, że my się szykujemy już do wyborów, mamy już listę kandydatów do Senatu, niemal gotową i tak naprawdę w regionach trwają konsultacje, kto powinien być na listach wyborczych. Czy tego typu sygnały, no, które docierają do was w naturalny sposób, są właśnie po to, żeby pokazać, że naprawdę będą wybory przedterminowe jesienią, czy też po to, żeby was zdyscyplinować?
Inne pytanie, ale z tego samego rodzaju. A więc demonstracja, będą wybory, do porządku przywołajmy was. No ja uważam, to są manewry. Ja naprawdę podchodzę do tego ze spokojem. Nie docenia pan redaktor stalowych nerwów Jarosława Kaczyńskiego.
Ale
one są wystawione na próbę.
Doceniam stalowe nerwy Jarosława Kaczyńskiego.
Więc niech sobie
zadaję panu pytanie zupełnie oczywiste. Czy pana zdaniem scenariusz, w którym będą wcześniejsze wybory, jest scenariuszem realnym?
Mało realnym.
Bardzo
mało
realnym. Mało realnym.
Mało prawdopodobnym. A wszystko, co jest do pomyślenia, nie jest do wykluczenia. Bo widziałem już niejedno.
No właśnie.
Więc to nie jest wykluczone, ale szanse na to są moim zdaniem minimalne. I to chcę wyraźnie powiedzieć.
Ale panie pośle,
byłoby szaleństwem.
Panie pośle, tacy wytrawni komentatorzy jak Piotr Zaremba zauważają, że Jarosław Kaczyński co prawda lubi rządzić, ale tak naprawdę nie lubi władzy czysto symbolicznej albo tytularnej. On naprawdę chce...
To prawda.
No tak, a sytuacja w której? Sytuacja, w której ogon merda psem jest dla niego trudna do zaakceptowania.
Do merdania to jest jeszcze ho, 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 ho. My swoje miejsce w szeregu znamy. Naprawdę. Brykamy, może nie sfornie, ale naprawdę Jarosław Kaczyński, bo tutaj on rozdaje karty. Myślę, że są przysłowia. Dopóty dzban wodę nosi, jego cierpliwość jest wystawiona na różne próby. Może za sprawą moich kolegów. Pan to podał przykłady, ale panie redaktorze, na szali jest cały potężny program z Nowym Ładem w tle.
Ale panie pośle, ja was w tej chwili nie... No. Panie pośle, ja was nie pouczam, jak powinniście robić. Bo mnie tak naprawdę to...
Może pan,
to
trzeba trochę. Ale,
no, nie jest moją rolą pouczanie Solidarnej Polski.
Pan
czy,
ma taką pozycję, że mógłby pan od czasu do czasu też niektórym ludziom coś tam powiedzieć.
To chyba dlatego, że jestem już tak stary, że pamiętam jeszcze Króla Łokietka. Stąd to... Tak, dobrze. Dobrze, dość głupi
Bez
żart.
Bez przesady z tą skromnością, dobrze.
Nie, ale ja pytam zupełnie serio. Jeżeli rację ma Piotr Zaremba, że Jarosław Kaczyński nie chce władzy czysto tytularnej, tylko chce mieć realny wpływ, no to sytuacja, w której to wy ustalacie mu agendę, jak się teraz mówi, czyli to wy decydujecie, czym się rząd zajmie, a w czym nie ma większości, jest dla niego sytuacją trudną do zniesienia. Stąd moje pytanie. Pan mówi, że to jest mało realne, żebyśmy jesienią poszli do wyborów, tak? Ale to w takim razie...
Mam ogląd spraw. Naprawdę, niech pan mi uwierzy. Hegemonem jest PiS i jak na razie najważniejsze decyzje w rządzie, w Sejmie, w państwie zapadają i popieramy to. Naprawdę, nie jest zagrożony główny. Nie można kamperami tłumaczyć kryzys. Nie, nie, nie. No naprawdę, nie dajmy się zwariować.
Dobrze, pan mówi, że to są manewry, czy to, co robi Marian Banaś.
Budżet, pieniądze, COVID, główne ustawy przechodzą i będą przechodziły.
Czy to, co robi prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, pancerny Marian, kryształowy Marian, jakkolwiek go nazywacie, to też są tylko manewry, bo on z kolei zapowiada, że zajmie się prawdziwymi aferami, a te prawdziwe afery to afery PiS-u.
Nigdy nie broniłem ani PiS-u, ani Solidarnej Polski. Kto broni, ten się boi. A Panie redaktorze, obrona, czego trzeba bronić? Jeżeli są afery, proszę bardzo. Ja, czy ja jestem święty, albo moi koledzy, czy ktokolwiek? Marian Banaś, najwyższa Izba Kontroli, niech to robi. Proszę pana, proszę bardzo. Prawda jest córką czasu. Powtarzam to ciągle. Zobaczymy. Karty na stół. No panie redaktorze, zaprosi pan tutaj pana Banasia, pana Szczepaniku, niech
ja bym go bardzo chętnie zaprosił, ale Marian Banaś odmawia przyjęcia tego zaproszenia. Nie chce wystawić się na pytania moje i słuchaczy RMF-u. Skądinąd zrozumiałe, bo ja być może zadałbym również pytanie o jego sprawę. No, to pytania, na które Marian Banaś akurat nie chce odpowiadać. Dobrze, ale panie pośle, pytanie serio. Czy do was docierają jakieś sygnały ze strony Banasia, że jeśli czegoś nie zrobicie, to on wam pokaże?
Nie, no ja nie mam takich informacji. Ja mam dobre relacje ze Zbigniewem Ziobro, z moimi kolegami z Solidarnej Polski. Może nie wiem wszystkiego, zresztą nie jestem zbyt ciekawski, natomiast z moich informacji nie mam podstaw ani przypuszczeń, żeby tego typu sytuacje, które mają charakter pewnego szantażu. Albo wy mi tak, bo ja wam tak. No wie pan, świat jest tylko jeden i ja widziałem nie jedno. Natomiast mówię za siebie. Ja nie mogę tutaj za wszystkich mówić, ale uważam i ostrożnie jeszcze raz podkreślam, ważę słowa, bo tego się nauczyłem. Tutaj w takim programie jak u pana tym bardziej. Na kruchy lód i pach i nie mam mnie.
No dobrze, kruchy lód, pach i nie mam mnie. To się zderzyło, no tak. To się zderzyło miesiąc temu, kiedy próbował pan sobie przypomnieć, jak ma na imię pani minister Maląg.
Wiem, przepraszam tą drogą jeszcze raz, już się upokajałem.
To czy pan już wie, jak ma na imię pani minister Maląg?
Tak. I pan Wdówik, to jak pan ma? Wdówik Paweł.
To jak ma na imię
Paweł
pani...
Paweł Wdówik.
A jak ma na imię pani minister?
Marlena.
Minister Marlena Maląg. Ja chciałem tylko spytać, wie pan, w trosce o pańską reputację. Czy pan przeprosił, czy pan wysłał kwiaty może pani minister Marlenie Maląg?
Ograniczam się do przeprosin w takich sytuacjach. Z kwiatami COVID jest tak teraz już rozprzestrzeniony, że wszystko na Skype'ie, tak jak teraz. Wie pan, żywych spotkań, ale jak będzie ta okazja, to ją przeproszę w taki covidowy sposób. O tak, przez moją rękę.
Panie pośle, życzymy dużo zdrowia, zupełnie poważnie. Czas już kończyć, życzymy naprawdę panu dużo zdrowia. No co, powiem, że należy dbać. A czy pan jest zaszczepiony, tak a propos, bo pan już w tej grupie, co to powinno
jeszcze
być?
Jeszcze nie jestem zgłoszony. Też czekam w kolejce, nie wpycham się naprawdę. Uważam, że tutaj
reguły kiedy ma pan termin?
Są jasne. Pod koniec, myślę, kwietnia. Mają mi przysłać SMS-em, też mi nie wyznaczyli wprost, ale jestem w grupie, bo mam 66, także cudzego nie wezmę.
Nie, cudzego nie wezmę. Pytam, czy ma pan już swój termin. Pod koniec kwietnia to się może zbiec z tą pańską operacją. Panie pośle, naprawdę, szczerze, dużo zdrowia i proszę się trzymać ciepło. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko. Tadeusz Cymański.
Przepraszam za chaos, który się wkradł, ale postaram się być lepszy.
Był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. Kłaniam się. Do widzenia.